Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed trudnym zadaniem mnie postawiliście. Mam mówić o najważniejszym z najważniejszych tematów. To nie ma wątpliwości dzisiaj. Czyli o rodzinie. I to w tym kontekście najbardziej palących problemów, które nam ukazują najważniejsze w historii objawienia, czyli objawienia Matki Bożej w Fatimie. Więc żebyśmy mieli siłę spotkać się z tą Bożą prawdą i przyjąć ją do naszych serc, poprosi Matkę Bożą o to, żeby była z nami, żeby wymodliła u Boga wszystkie potrzebne nam łaski, żeby to spotkanie, jakiekolwiek będzie, pozostawiło jakiś ślad w sercu każdego z nas i zmieniało nasze życie. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy bezpieczni, możemy zacząć pracować. Zacznę od tego, że nie ja tu miałem być. Jeśli miałem się tu pojawić, to właściwie tylko jako kierowca i tłumacz. Kogoś, kto mógłby wam rzeczywiście przekazać najgłębszą prawdę. Miał być ktoś z Fatimy albo Anna Reisz, która jest najbliższą krewną Hiacynty i Franciszka Marto, świętych pastuszków. Jej babcia była ciotką tych małych wizjonerów. Albo miał przyjechać Nuno Prazeres, który z kolei jest związany bardzo z rodziną jedną i drugą, bo jego dziadek był najbliższym przyjacielem Lucy dos Santos, Franciszka Marto i Hiacynty Marto. Jak widać, nie ma ich, chociaż bardzo chcieli przyjechać. Nuno napisał: wybacz, ale mój najstarszy syn ma dzisiaj bierzmowanie, dzisiaj w Dniu Matki, w Starym Kościele w Fatimie i muszę być z nim. Natomiast Anna Reisz napisała: moja trzecia córeczka ma niecały rok, nie zostawię jej, choćby miała się pojawić w Niepokalanowie. Napisali w tym mailu do mnie zdanie, które wydaje mi się najważniejszym w tym wszystkim, co wam chcę dzisiaj powiedzieć. Zrozum. Rodzina jest najważniejsza. Nie przyjedziemy. Moja rodzina jest najważniejsza. Kapitalne, prawda? Może ta ich nieobecność jest dla nas najważniejszym przesłaniem. Rodzina jest najważniejsza. Podporządkowuje temu wszystko. I od razu mi się przypomina rozmowa z moim starym przyjacielem z Walii, Timothy Tyndall Robertsonem. Może dodam przy okazji, w ramach świadectwa, że jest to człowiek, którego tata był bardzo wysoko postawionym w Anglii masonem. Był u władz masońskich w Europie i był bardzo majętnym. A mój Timothy był jego jedynym synem, był jedynakiem. I podczas studiów Timothy się nawrócił na katolicyzm. Nawróciła go, zresztą to nie jest temat na dzisiejsze spotkanie, nawróciła go przepiękna tajemnica Eucharystii, którą odkrył i wbrew woli swoich rodziców przyjął chrzest, został katolikiem. Zawarł ślub kościelny z katoliczką, mieli sześcioro, mają sześcioro dzieci, a jego ojciec mason wyrzekł się go i wydziedziczył. I ogromny majątek przypisał masonerii angielskiej. Timothy powiedział: wybacz, tato, ale prawda, którą odkryłem, jest najważniejsza. Zrezygnował z majątku, z kariery, z bycia kimś w tamtych sferach, żeby pokornie trwać przy wybranej, odkrytej przez siebie prawdzie. Nie ma go dzisiaj wśród nas. Myślałem o tym, czy go nie zaprosić z jego świadectwem, ale mi napisał, że jego żona, rok od niego młodsza, on już jest w starszym wieku, jest ciężko chora i on jej nie zostawi, bo rodzina jest najważniejsza. Półtora roku temu miałem z moim Timotym spotkanie w Fatimie i rozmawiałem z nim o swoich problemach. Kto ich nie ma? Miałem wtedy, chyba zawsze mam, poważne problemy finansowe i mnóstwo pracy związanej z Fatimą, z której nie było pieniędzy. I mówiłem mu, że mam problem, nie wiem, co mam zrobić. A on mi wtedy powiedział: Wincenty, pamiętaj, najważniejsze w twoim życiu są obowiązki stanu. Jesteś, byśmy zapomnieli o tym słowie, obowiązki stanu. Jesteś mężem, jesteś ojcem. Przede wszystkim Pan Bóg będzie cię o to pytał. Przede wszystkim masz być dla rodziny, masz być ojcem dla swoich dzieci, masz być mężem dla swojej żony i masz zapewnić swojej rodzinie skromne, ale pewne utrzymanie. Bo pamiętaj, najpierw obowiązki stanu, a potem nawet służba dla Fatimy. Pomyślałem sobie i powiedziałem mu to, wiesz, po tym całym tygodniowym kongresie, gdzie tylu mądrych ludzi mądre rzeczy opowiadało, to co mi mówisz jest najważniejsze. Zabieram to ze swoim sercem z powrotem do Polski. Najpierw obowiązki stanu. Jeśli jesteśmy matkami, ojcami, mężami, żonami, mamy dzieci, nie ma nic ważniejszego niż nasze rodziny. I to jest, moi kochani, najgłębsza prawda związana z fatimskim orędziem. Rodzina jest najważniejsza. Prawda jest najważniejsza. Obowiązki stanu są najważniejsze. Znacie pewnie słowa siostry Łucji, która długo żyła, żeby nas, Kościół, nasze rodziny wprowadzić swoim świadectwem w te trudne czasy, które dzisiaj przeżywamy, w które wchodzimy. Napisała: ostateczna bitwa między Bogiem a szatanem będzie o małżeństwo i rodzinę. Ostateczna bitwa rozegra się w naszych rodzinach między Bogiem i szatanem. To jest na dzisiaj. I dalej siostra Łucja pisze: każdy, kto będzie bronił rodziny, każdy, będzie zwalczany i będzie napotykał przeciwności, gdyż jest to sprawa kluczowa. Rodzina dzisiaj jest najważniejsza. Chcecie świadectwo Jana Pawła II? To posłuchajcie. Może nie znacie. 13 maja 81 rok, zamach. Z czym zwykle wiążemy to wydarzenie? Papier dzięki temu odkrył orędzie fatimskie. Jest coś jeszcze. W roku 1994 Kościół z inicjatywy papieża obchodził rok rodziny. I wtedy na wiosnę Jan Paweł II straszliwie cierpiał. Potknął się w łazience, złamał panewkę biodrową. Lekarze mówią, że to jest straszliwy ból. Kiedy wyszedł ze szpitala Gemelli 29 maja, podczas pierwszego spotkania z wiernymi, mówią: tylko jeden raz, jeden, jedyny raz w życiu otworzył przed nami swoje serce. Pamiętam księdza kustosza Mirosława Drostka, z którym pracowałem przez lata, a który był takim kustoszem między kurierem, między Fatimą i Koimbrą, między Janem Pawłem II, a siostrą Łucją. I mnóstwo wiedział o papieżu. Mówił mi kiedyś: wiesz, Ojciec Święty przed nikim nie otwiera swojego serca. Nic tak naprawdę o nim nie wiemy, z wyjątkiem tego publicznego spotkania. Odmawiając Anioł Pański, papież połączył zamach z 81 roku z rodziną, z naszymi rodzinami. Mówił o swoim cierpieniu. Dlaczego teraz? Dlaczego w tym roku? Dlaczego w roku rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, że rodzina jest przedmiotem ataków. Papież musi być przedmiotem ataków. Musi cierpieć, bo broni rodziny. A rodzina to sprawa kluczowa w walce między Bogiem a szatanem. Musi cierpieć, aby każda rodzina na świecie mogła zobaczyć, że istnieje, że tak powiem, wyższa Ewangelia. Dziwne słowa. Wyższa Ewangelia. Ewangelia cierpienia. Papież żył tą Ewangelią, która przygotowuje przyszłość. Trzecie tysiąclecie rodzin. Słyszycie, co ma być przed nami. Trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin. I dodaje, jestem wdzięczny Najświętszej Maryi Pannie za ten dar cierpienia, bo on jest konieczny. I dziękuję jej za niego. I papież mówi jeszcze jedną rzecz. W dniu 13 maja 81 roku, wtedy kiedy Aliakcza strzelał do papieża, chcąc go zabić. Pytamy, dlaczego chciał go zabić. W bardzo szczególnym dniu, uwaga, powstała papieska rada do spraw rodziny. Dokładnie w tym dniu papież podpisał dekret o powstaniu tej rady i kilkadziesiąt minut później został zabity. Ta data odgrywa dla papieża wielką rolę. Papież publicznie wyznał, że tamtego dnia został ocalony od śmierci przez cudowną interwencję Matki Bożej Fatimskiej, że został zaatakowany dlatego, że broni rodzinę. To, co pisała siostra Lucja. Spójrzcie na rodzinę. Rodzina to twierdza. Szatan chce zdemontować jej mury. Chce wtargnąć i zająć to ostatnie miejsce, do którego nie ma do dzisiaj dostępu. Dlaczego? Bo doskonale wie, że rodzina może oprzeć się złu, że rodzina może postawić tamę działaniu tego świata, działaniu szatana i dać miejsce Bogu na obecność Maryi, która przynosi zwycięstwo, na desant aniołów, którzy zwyciężą w walce z diabelskimi chówcami. Jeśli nie będzie tych twierdz, będziemy czekali na spełnienie się tych proroctw kolejne pokolenia. Bo obietnica zwycięstwa, o której także tyle mówiliśmy w Polsce, przez kardynała Chlonda, przez kardynała Wyszyńskiego, przez kardynała Wojtyłę, potem papieża. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. Obietnica fatimska, na koniec moje niepokalane serce zwycięży, jest bezwarunkowa, ale może być odkładana w czasie, póki rodziny nie podejmą zwycięskiej walki. Może więc czas, by postawić sobie pierwsze dzisiaj pytanie, które stawiamy w duchu ojca Kolbego, który jest patronem, twórcą, stróżem tego miejsca. Jeśli rodzina jest miejscem ostatniej bitwy między Bogiem i szatanem i zwycięstwo, które się dokona, będzie zwycięstwem Maryi, to pierwsze pytanie, które musimy sobie stawiać każdego dnia. Czy w tej mojej rodzinie wciąż jest ona niepokalana, obecna, bo przez nią przyjdzie zwycięstwo. Spójrzcie na rodzinę, która jest zbudowana na sakramentach. Nie ma nic potężniejszego. Szatan drży, ucieka przed sakramentami. Spójrzcie na rodzinę, która wzywa obecności tej, która jest pełna łaski. I przychodzi nam z pomocą, udzielając każdej potrzebnej nam łaski w tej walce. Tutaj ręka diabła nie ma dostępu. Ani on, ani pokolenie szatańskie nie może wejść do naszej twierdzy. Bo jak wiecie, szatan nie działa sam. Co chwilę jesteśmy świadkami zwycięstw tych, których siostra Lucja nazywa pokoleniem szatańskim. Szatan ma swoich żołnierzy, zniewolonych, opętanych, sługusów diabła. Oni na tym świecie, a to jest jego księstwo, księstwo szatana, mają, widzimy to, udział w najwyższej władzy. Do nich należą pieniądze, do nich należą media, do nich należy władza. Irlandzkie rodziny, katolicki kościół w Irlandii przegrał wczorajszą batalię o życie. Kolejne zwycięstwo pokolenia szatańskiego. Oni są potężni, mają pieniądze, mają media, mają władzę. Jak się im przeciwstawić? Zamknąć swoje rodziny przed wpływami tego świata. Szatan ma w tym pokoleniu szatańskim swoich wspaniałych wykonawców. Wykonawców swoich planów. Krok po kroku w trzecim tysiącleciu zwycięża. Ale oni, ani bankierzy, ani generałowie, ani wielcy politycy, nikt nie może przekroczyć progu naszych rodzin. Szatan wie o tym. Dlatego tak nienawidzi rodziny i nienawidzi tych, którzy rodzinę promują, rodziny bronią. No spójrzcie. Nikt inny, tylko my. W kręgu naszych rodzin decydujemy o wartościach, które wyznajemy. Nikt nam ich z zewnątrz nie narzuci. To my decydujemy o tym, jakim językiem rozmawiamy. Jak używamy naszego czasu. Jakie są nasze priorytety. O tym, że pierwszy i jedyny w naszym życiu to jest Bóg. Nikt nam nie może tego w naszych rodzinach zabronić. Choćby fala zła wokół nas podnosiła się wyżej i wyżej. Twierdza rodziny jest niepokonana. Wierzę, zgodnie z proroctwami Fatimy, że ta twierdza będzie trwała i będzie się rozrastać, bo przekazujemy naszym dzieciom te Boże wartości. I one z kolei zbudują w następnym pokoleniu kolejne twierdze. Tych twierdz będzie coraz więcej. Tyle, ile mamy dzieci. Nasza misja przeciwko szatanowi. Nasz udział w zwycięstwie Maryi. Bardzo prosty. Nasza rola w tym, by zmienić świat. Dlatego rodzina jest i będzie coraz bardziej na tym świecie atakowana. Jeszcze jeden cytat Jana Pawła II wam przytoczę, który pokazuje, jak ważny dzisiaj jest temat rodzina. W roku rodziny, na zamknięcie tego roku, papież wołał w języku Kościoła, familia, quid dicis de te ipsa, rodzino, co powiesz o sobie, to do nas. I papież odpowiada w naszym imieniu, jestem domowym Kościołem. I dodaje, kiedy odmawiacie credo i mówicie o Kościele, pamiętajcie, jesteście częścią wiary Kościoła, jesteście artykułem wiary, jesteście dogmatem, podstawową prawdą Kościoła, rodzina. I tak jak Chrystus zapowiedział, bramy piekielne go nie przemogą, to Kościół zawsze będzie zwyciężał na świecie, mówi Jan Paweł II, jeśli będą święte rodziny. W nas jest nadzieja. Może to wszystko brzmi prosto i łatwo, ale życie takie proste nie jest. Jeśli wiemy, że miejscem, gdzie rozgrywa się ostateczna bitwa, jest rodzina, na czym skupiamy całą naszą uwagę? Na tym, że moja rodzina jest najważniejsza. Skupiamy się na budowaniu twierdzy. Najważniejsze zadanie – odeprzeć atak szatana, odeprzeć atak jego ludzi, nie wpuścić tego świata, mój rodzinny krąg. Budować Bożą twierdzę, żeby to było możliwe, rodziny, co też bardzo podkreślał Jan Paweł II, potrzebują wspólnot. Muszę wiedzieć, że nie jestem sam, że ta twierdza to nieostatnia reduta na świecie. Moja rodzina. Muszę wiedzieć, że nie jestem sam, że takich rodzin jak moja w Polsce są dziesiątki tysięcy. Wokół mnie, w mojej gminie są setki, tysiące. Muszę wiedzieć, że mam wpływ. Nie tylko się bronię, ale także atakuję ten świat. Że mam wpływ na przedszkole, na szkołę, wyznawane tam wartości, na lokalną społeczność, na świat zajmowany przez szatana bardziej i bardziej. Mam wpływ, jeśli jesteśmy wspólnotą rodzin, jeśli nie działamy sami. Bo jest nas wielu, a wielu może więcej. Bardzo potrzebne. Rozmawiamy o tym w języku polskim w Polsce. Pamiętam moje spotkania z profesorem Américo López Ortizem z Puerto Rico, który jest międzynarodowym prezydentem Światowego Apostolatu Fatimskiego. Jako jedyny Polak przyjeżdżający na te konferencje, seminaria, sympozja, zawsze brał mnie na spotkanie. I zawsze zaczynał od tego. Chciałem mu powiedzieć, panie profesorze, jest pan nudny. Zawsze mówił, pamiętaj, Polska ma misję. Pamiętaj, Polska ma misję. Rzeczywiście wystarczy spojrzeć na Polskę i inne kraje. u nas jest coś dziwnego. Ale pamiętam swoją rozmowę ze świętym jezuitą, kiedy rozmawialiśmy o proroctwach Jezusa z dzienniczka. Polskę szczególnie umiłowałem, szczególnie. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne moje przyjście. Nie ma większego wyróżnienia. Przygotować cały świat na powtórne przyjście Chrystusa i to jest rola naszej ojczyzny. Mówię do tego jezuity, dlaczego Bóg nas tak szczególnie umiłował? Nie jesteśmy lepsi od innych narodów. Tak samo grzeszymy. I wymieniam znane nam wszystkim grzechy. A on mówi, uśmiecha się i mówi, widzisz, ale my o tym wiemy, że jesteśmy grzeszni. My się jeszcze spowiadamy. Jest w nas święta pokora, świadomość grzechu, ucieczka do sakramentu spowiedzi. On ma rację, nie jesteśmy lepsi, ale wciąż szukamy Bożej pomocy. Nasze konfesjonały, widziałem takie, to nie jest miejsce, gdzie kościelny przechowuje szczotkę, wiadro i szmatę, żeby sprzątać kościół. Nasze konfesjonały są do sakramentu spowiedzi. I dopóki tak w Polsce będzie, świat będzie miał nadzieję, a to proroctwo z dzienniczka będzie się na naszych oczach spełniało. Polska to dziwny kraj. Zobaczcie. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, już jedynym, który jest w stanie spełnić apele fatimskiego orędzia. Pierwsze soboty. Jakie są warunki? Że konfesjonał nie jest miejscem na przechowywanie wiadra, miotły, szmaty. Tylko, że ja klękam przed tym konfesjonałem co miesiąc, żeby oczyszczać swoją duszę. Przystępuję do sakramentu spowiedzi w intencji wynagradzania. Ludzie się już nie spowiadają. W Polsce się spowiadamy. Jeśli nie ma spowiedzi, Fatima jest w takich ludziach martwa. Jesteśmy jedynym narodem, który przyjmuje komunię świętą w duchu pokory i najgłębszej czci. Nie, że nie ma grzechu, że nic się nie stanie, że to może tylko symbol. Dlaczego w Polsce są cuda eucharystyczne? W najbliższej historii tylko u nas, żeby co pokazać, że ten sakrament jest najświętszy, że tam jest Chrystus, który za nas cierpi, za nas oddał swoje życie i do tego samego nas zaprasza. Jesteśmy jedynym narodem, który codziennie pamięta o Maryi, odmawia różaniec. W historii nie byliśmy wcale na czele tego peletonu, ale wszyscy zrezygnowali z tego wyścigu. Jesteśmy niemalże jedynymi na świecie, którzy podejmując wielki wysiłek, trwamy przy Matce Najświętszej. No dobrze. Ostateczna bitwa rozegra się tu, w mojej, twojej rodzinie. Muszę być tego świadomy. Wiecie, miałem kiedyś takie marzenie, taki sen po moich rozmowach z profesorem Americo Lopezem. Co by się stało, gdyby Światowy Apostolat Fatimski, dodam, który ma funkcję strażnika orędzia fatimskiego na całym świecie, nie sanktuarium fatimskie, tylko Światowy Apostolat Fatimski ma strzec czystości orędzia. To jest jego rola. Co by się stało, gdyby Światowy Apostolat Fatimski wyglądał inaczej, gdzie członkami nie byliby poszczególni ludzie, ale rodziny. Gdzie podstawową komórką nie byłyby kręgi bliskich osób, którzy przychodzą na wspólne spotkania, żeby odmawiać różaniec, pogłębiać swoją wiedzę o Matce Najświętszej i pobożność maryjną, ale rodziny, które robią to codziennie, w tym najbliższym kręgu, w ramach swojej twierdzy. Rodziny, w których żyłoby się Bogiem, praktykowałoby się chrześcijańskie cnoty, w których trwałoby się codziennie z Maryją, w których trwałoby się codziennie na poznawaniu coraz większe miłowanie Matki Bożej, na odmawianiu różańca, na życiu Ewangelią. Napisałem o tym do Americo Lopez Ortiza. On mi odpowiedział krótko. To jest natchnienie Ducha Świętego. To było przed kilku laty i nic się nie stało. Diabeł zasypał drogę. Bo pomyślcie, co by się stało, gdyby w Polsce, w świecie pojawiłyby się takie wspólnoty rodzin. Tysiące rodzin weszłoby w krąg łaski. Tysiące rodzin żyłoby na co dzień Ewangelią. Tysiące rodzin powiedziałoby nie diabłu. Tysiące rodzin zaczęłoby walczyć z szatanem. Tysiące rodzin, o czym pisała Łucja pod koniec swego życia, stałoby się pokoleniem niepokalanego serca Maryi, które pokona pokolenie szatańskie. Trudno, żeby to się stało. Ale pomyślałem o czymś jeszcze. Dziś tu słyszymy taki apel. Każda rodzina ma być niepokalanowem. Jesteśmy w Niepokalanowie. Ten Niepokalanów, pierwszy Niepokalanów, miejsce oddane na wyłączną własność Maryi od początku. Miejsce jej całe zawierzone. Miejsce, gdzie pracuje się tylko dla niej. Miejsce jak Maryja przyzywające Boga modlitwą, codzienną szarą pracą, cierpieniem. Założony Niepokalanów przez świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który marzył, żeby przyszedł taki dzień, aby na całym świecie pojawiły się Niepokalanowa. Może zgodnie z opowiedzią proroctwem Jana Pawła II, ten dzisiejszy Kościół, Kościół trzeciego tysiąclecia, to są rodziny. I może Maksymilian Maria Kolbe mówi do nas dzisiaj z nieba: uczyń ze swej rodziny Niepokalanów. Miejsce obecności Maryi, miejsce i zapowiedź jej zwycięstwa. Znowu nie takie proste, ale mi się przypomina, dla mnie może najważniejsza, najbardziej nośna historia z życia młodego Maksymiliana Marii Kolbego z roku objawień fatimskich. Jest rok 1917, rok objawień, rok, kiedy trwa straszliwa pierwsza wojna światowa, rok, kiedy wybucha rewolucja październikowa w Rosji. Wszystko się co Boże wali na tym świecie. Rok, w którym przy samym Watykanie masoneria buńczucznie robi wielką manifestację, śmiejąc się publicznie z papieża, z naszej wiary, pewna swojego zwycięstwa. To było 101 lat temu. Świadkiem tego były tysiące ludzi, tysiące katolików, tysiące tych, którzy wyznawali wiarę, którzy codziennie mówili nasze katolickie credo. A tylko jeden w tym świecie zagrożonym przez zło powiedział: trzeba wstać i coś zrobić. I nie był to ani ktoś, kto miał znajomości na tym świecie i mógł załatwić różne rzeczy, by zorganizować atak, by zorganizować masowy ruch. Nie był to nikt, kto miał wielkie pieniądze i mógł wydać miliony ulotek, jakieś materiały, założyć radio. Jeden Pan Bóg wie co. Nie. Nie był to nawet żaden biskup, kardynał, ważny proboszcz, który jest jakby z założenia zaproszony do tego, by przeciwstawiać się atakom na Kościół. Nie. Jakiś, to jest Rzym, jakiś młody Polak, kleryk, będący w tym Rzymie nikim, mówi jak Dawid. Nikt nie wychodzi przed szereg, nikt nie reaguje, nie szkodzi. Ja to zrobię. I tak powstał ten Niepokalanów. I tak powstało jego wielkie dzieło, bo on się nie oglądał na to, przepraszam, są bardziej kompetentni, są lepiej przygotowani, są tacy, którzy mogą to lepiej. Nie. Jeśli jestem świadkiem, to ja zareaguję. To jest skierowane wezwanie bez wątpienia. Stąd Niepokalanowa do każdej naszej rodziny. Bo ja mogę powiedzieć, to może do któregoś z was, do nas, do mojej rodziny nie. Mamy za wiele problemów. My sobie nie radzimy. Jeszcze zacząć w ten sposób, jak Kolbe działać? Może gdyby zaczęła powstawać wspólnota rodzin, które są niepokalanowym, może by się jakoś dało. Ale samemu wejść z inicjatywą, jak Kolbe zacząć? Oto mój grzech. Nie jestem jak Kolbe, a powinienem być. I na koniec. Tak myślałem, moi bracia i moje siostrze. Co to znaczy, że moja rodzina to Niepokalanów? Albo co to znaczy, że Światowy Apostolat Fatimski nagle to są rodziny, a nie zwykli członkowie? Wszystko brzmi tak prosto, dopóki w nas nie ma pychy i zarozumialstwa. Wszystko, tak jak Kolbę, oddajemy jej. Zawierzamy jej codziennie nasze rodziny. dajemy jej miejsce w naszych sercach, w naszym życiu. Były w historii takie klasztory, gdzie nie było przeora czy przeoryszy. Naczelne miejsce było zawsze puste, bo przeoryszą, opatem tego miejsca była Maryja. Najważniejsza w moim domu jest ona, nie my. Wymaga to podstawowej cnoty chrześcijańskiej, czyli pokory. Podstawowa cnota tego świata to pycha. Wiecie, kilka lat temu urodziło nam się kolejne dziecko. Pan Bóg nam dał dziecko niepełnosprawne. Kiedy moja żona, śmiejąc się nad naszego małego Stasia, pyta, skąd ty się wziąłeś, nasz skarbie? To ja zawsze mówię w jego imieniu, bo ono wciąż nie mówi. Zawsze mówię, spadło do nas z siódmego nieba, z najwyższego nieba, z samego Bożego tronu. Najwyższy, najpiękniejszy dar. Ale skoro jest tak wysoka, to trochę się potłukło. Narodziny tego dziecka było dla nas przełomem. Dlatego, że przedtem nam się jakoś po ludzku, byle jak, ale powróciło. Radziliśmy sobie. Nagle wszystko stanęło do góry nogami. Możecie sobie wyobrazić. Zabrakło czasu, pieniędzy. Żona musiała na jakiś okres zostawić pracę, zarzucić karierę. Wszystko się zawaliło, patrząc po ludzku. Patrzyłem na moją żonę, która nagle odkryła przy tym dziecku, co to znaczy prawdziwa miłość. Kiedy człowiek zupełnie zapomniał o sobie, kiedy oddał temu bezradnemu dziecku cały swój czas, całe swoje serce, wszystkie swoje siły, wszystko. I pomyślałem, wiecie, że to jest dokładnie każdy z nas. Nie ta matka, tylko to dziecko. Jesteśmy wszyscy, stąd mówię o tym akcie pokory, jesteśmy wszyscy niepełnosprawnymi dziećmi. Jeśli ktoś uważa inaczej, to jest, przepraszam, intelektualnie niepełnosprawny. Nie ma rozeznania o sobie samym. Zobaczcie, dlaczego potrzebujemy matki? Co tak podkreślał ojciec Kolbe. Mówił do niej mamusiu. Dlaczego potrzebujemy matki? Bo ja nie umiem mówić. Jestem niepełnosprawny duchowo. Nie umiem mówić do Boga. Potrzebuję mojej mamy, żeby ona za mnie mówiła. Ja nie umiem iść do Boga. Przewracam się co chwila. Czy nie jest tak? Tak bardzo chcę i wciąż się potykam. Wciąż o nawet mały grzech. Jestem, przyznajcie, jestem niepełnosprawny. Nie ma innego wyjścia, jak prosić mamę, żeby wzięła mi na ręce i nagle to nie moje stopy, ale jej prowadzą mnie do Boga. To jest oddanie się Matce Bożej. To jest zawierzenie. I nagle moja modlitwa, nagle moje wędrowanie do Boga staje się potęgą, bo to są słowa jej, mojej matki, to są kroki jej. A kogo Matka Boża będzie bardziej kochała niż swoje dzieci, które są najbardziej niepełnosprawne? Patrzę na moją rodzinę i wiem, kogo moja żona kocha najbardziej. Tego, który najbardziej tej miłości potrzebuje. Podstawowa rzecz, której musimy się nauczyć na co dzień. Uderzyć się w piersi i powiedzieć do Pana Boga, wiem, że jestem ostatni. Wiem, że nie nadaję się do niczego. Wiem, że jestem totalnie niepełnosprawny. Dlatego potrzebuję Twojej opieki, Twojej pomocy, Twojej miłości. Weź mnie, Matko Najświętsza, na ręce i nieś. Dokąd nas zaprowadzi, jak nie do Boga, dokąd nas zaprowadzi, jak nie do zwycięstwa, któregoś dnia rozejrzymy się i powiemy, wokół nas są zupełnie inne krajobrazy, ale nie myśmy przez nie przeszli. Matka Boża nas wprowadziła w nowy czas, w czas zwycięstwa. Tylko gdzie się dokonuje taka opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym? W ochronce? W państwowym domu dziecka? Nie. W rodzinie. Więc kiedy mówimy o tym, że my, słabi, grzeszni, nic nie potrafiący, niepełnosprawni duchowo, chcemy iść do Boga, chcemy pomóc, jak temu światu ocalić się z wpływów szatana, musimy zwrócić się ku rodzinie. Musimy zrobić wszystko, żeby nasze rodziny pozostawały miejscem miłości. Bezwarunkowej, żebyśmy traktując nasze dzieci tak jak Matka Najświętsza nas, dzieci niepełnosprawne, oddawali swojej rodzinie wszystko. Rodzina jest najważniejsza, powiedziałby wam Nuno i Jana z Fatimy. Zobaczcie, nie bardzo nam to zajmowanie się rodziną w duchu Fatimy, ojca Kolbego, w tym maryjnym duchu wychodzi, bo kiedy rozmawiamy o naszych dzieciach, o co się troszczymy? Troszczymy się o to, żeby je dobrze wychować, słusznie. Troszczymy się o to, żeby były ubrane jak należy, słusznie. Oby nie tylko w duchu mody tego świata. Troszczymy się o to, żeby miały co jeść, żeby je wykształcić, żeby przygotować w życiowy start. Może coś im dać na ten życiowy start. Koniecznie. Ale powiedzcie z ręką na sercu, czy w tej litanii na pierwszym miejscu jest coś jeszcze? Czy robicie wszystko, żeby te dzieci dostały się do nieba? Bo o to będzie was Pan Bóg pytał. Po to macie te dzieci. Nie żeby były tu tylko szczęśliwe na tym świecie, tylko żeby były szczęśliwe na wieczność. Kiedy Matka Boża płakała w Fatimie w lipcu, nie płakała dlatego, nawet że jest wojna, że dziesiątki tysięcy młodych ludzi z każdego narodu ginie. Nie wyobrażam sobie tej tragedii, jeśli mój 18-letni Antoni musiałby pójść walczyć za jakieś głupie idee i zginąć, tak jak tysiące ludzi wtedy ginęło. Nie z tego powodu Matka Boża płakała. Nie, że będzie prześladowanie Kościoła, że będzie głód. Nawet nie to. Matka Boża płakała tylko z jednego powodu. Mówi, bo wiele, bardzo wiele moich dzieci idzie do piekła. Moim jako ojca i męża. Bo mam związek sakramentalny, więc jestem odpowiedzialny za zbawienie mojej żony. Moim obowiązkiem przede wszystkim jest zadbać o to, żeby moja rodzina, członkowie mojej rodziny zostali zbawieni. Mam taką praktykę, bo to się nie udaje, takie, to wszystko takie trudne w praktyce, ale wymyśliłem sobie coś takiego jako człowiek różańca, kiepskiego różańca, że wieczorem, późną nocą, kiedy zamykam już swój dzień i mam ostatnią chwilę wolną na to, żeby pozbierać myśli, zrobić jakiś mały rachunek sumienia, wtedy odmawiam sobie kilka strowasiek, przypominając sobie o najważniejszym obowiązku mego życia, zaprowadzić moją żonę, moje dzieci do nieba. I wtedy odmawiam różaniec trochę inny niż normalnie, bo mówię, nie, Święta Maryja, Matka Boża, módlcie za nami grzesznymi. Za kim? Za wszystkimi. Święty Tomasz mówił, że rodzina ma obowiązek przede wszystkim kochać najbliższych. Kiedy mówimy miłość chrześcijańska, to najpierw tych, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, których mi dał w rodzinie. Kogoś daleko, jakiegoś imigranta, kogokolwiek później. Najpierw moje serce jest dla tych, którzy są ze mną. Więc odmawiam, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za moim wspomnianym już Antonim. Teraz i w godzinę jego śmierci. On kiedyś umrze, ale niech Matka Boża go strzeże. Niech pójdzie do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za moim Teofilem. Teraz i w godzinę jego śmierci, niech Matka Boża go zaprowadzi do nieba. Niech tutaj będzie z nim, nauczy go wartości chrześcijańskich, nie wartości tego świata. A jeśli masz dziecko stracone, utracone, mam takie jedno. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za naszą wraz z naszą Tereską. Ona jest moją orędowniczką w niebie. Módl się za naszą rodzinę, teraz i w godzinę naszej śmierci. I za moją żonę, i za mojego niepełnosprawnego Stasia. Niech ona będzie obecna zawsze w naszym życiu. I niech słyszy, że dla nas najważniejszy jest Bóg, najważniejsza jest sprawa naszego zbawienia. Szatan wtedy nie ma żadnych szans. Żadnych szans w naszym życiu. Pięknie, że dzisiaj tutaj jesteśmy w Niepokalanowie z tym zaproszeniem, żeby uczyć się od Maksymiana Marii Kolbego, niewolnika niepokalanej, że takie właśnie mają być całe oddane Maryi nasze rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bóg zapłaci.